Poniedziałek, poranna rozmowa Gazeta.pl, Iwona Kutyna, kłaniam się nisko, a razem ze mną Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, kandydatka na prezydentkę Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja wiem, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, przed wejściem na antenę, że finał zbliża się wielkimi krokami, bo już 7 kwietnia wybory samorządowe, przynajmniej pierwsza tura. I oczywiście o tym, co tutaj lokalnie na rynku zrobić można, będziemy rozmawiały sporo. Ale chciałabym zacząć jednak od zapytać panią o to nasze bezpieczeństwo, bo weekend przyniósł nam takie, a nie inne wydarzenia. Zamach pod Moskwą, tam ponad 100 osób, sporo zginęło. Także oczywiście rosyjska rakieta, która naruszyła polską przestrzeń. Minister Kosiniak-Kamysz, minister obrony, mówi o tym, że oczywiście wszystkie służby postawione w stan gotowości. Pilnujemy, przyglądamy się, wszystko jest pod kontrolą. Nie zmienia to jednak faktu, że to się wpisuje w takie globalne postrzeganie tego, co dzieje się w kontekście Rosji, Ukrainy, ostrzeżeń NATO i tak dalej, że takie w nas chyba poczucie lekkiego strachu chyba jest. I jak z pani perspektywy to nasze bezpieczeństwo wygląda i czy to jest taka rzecz, na której trzeba się skupić także lokalnie?
Tak, oczywiście. No, żyjemy w trudnych czasach. Jesteśmy krajem przyfrontowym od już ponad 2 lat. I to jest oczywiste, że czujemy się niepewnie, zwłaszcza w sytuacjach, których boleśnie nam o to przypominają rakiety wdzierające się na nasz teren. To już jest któryś raz i należy się spodziewać, że jeszcze to się wydarzy. W tym kontekście dla mnie szczególnie budująca była postawa pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i cała komunikacja, która przebiegała od wczesnych godzin porannych w tej sprawie. To jest dla mnie duża jakościowa zmiana w stosunku do poprzednich rządów, kiedy mamy od razu jasny komunikat ze strony MON-u, jasny komunikat, jakie kroki zostały podjęte, co zostało zrobione, żeby zapewnić nasze bezpieczeństwo, jak działają procedury. To jest ogromnie ważny element w ogóle całego ubezpieczania nas i przygotowywania na trudne sytuacje, kiedy my jako społeczeństwo czujemy, że możemy zaufać władzy, że sytuacja jest pod kontrolą, to też lepiej reagujemy na takie sytuacje, więc tutaj to jest ważne. Natomiast oczywiście wiele jest jeszcze do zrobienia, bo wiele zostało zaniedbane za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Od 2 lat nie mamy ustawy o obronie cywilnej. Czekamy na taką ustawę, którą zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Tak, Marcin Kierwiński ma być takim ministrem odpowiedzialnym, tak. Ministrem obrony cywilnej właśnie.
Tak, czekam, kiedy ta ustawa trafi do Sejmu, bo już jest zapowiadana od dłuższego czasu. To jest oczywiście krok milowy w stosunku do tego, co działo się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, które postanowiło całą naszą obronę cywilną wyrzucić do kosza. Natomiast no, ta ustawa też, te zapowiedzi, które słyszę, są interesujące, ale wydaje mi się też, że idą są zbyt mało odważne, bo pan minister, to bardzo dobrze oczywiście, że nadaje się wyższą rangę szefowi obrony cywilnej. To jest ważne i to jest konieczne. Natomiast usłyszałam też takie informacje, że ze strony przedstawicieli MSWiA, że na obronę cywilną będziemy przeznaczać 0,1% PKB. I oczywiście gdybyśmy już mieli obronę cywilną i ona by działała, no to byłoby jak najbardziej wystarczające. Tylko jesteśmy w sytuacji, w której, tak jak mówiłam, obrona cywilna nie istnieje i nie tylko dlatego, że 2 lata temu PiS-owi się zapomniało, tylko dlatego, że w tym temacie akurat mamy 30 lat zaniedbań. W związku z tym musimy ją postawić na nowo. Tu mowa oczywiście o takiej infrastrukturze jak schrony, ale mowa też w ogóle o zorganizowaniu służb tak, żeby dobrze działały.
Czyli te pieniądze powinny być dużo większe.
Te pieniądze moim zdaniem powinny być w wysokości 1% PKB po to, żeby to rozruszać, a potem już ten 0,1% PKB na utrzymanie. Bo szanowni państwo, 0,1% PKB to jest trochę ponad 3 miliardy złotych. Dla porównania na Pałac Saski mamy wydać 2,5 miliarda. No to jest naprawdę skala niewystarczająca. Więc czekam na tę debatę w parlamencie. My jako Lewica złożyliśmy małą ustawę schronową już 2 tygodnie temu chyba, żeby też przyspieszyć tę pracę, żeby dać samorządom narzędzia do
zadbania. No zresztą tutaj było to wyraźnie podkreślane, że jakby partnerem rządu, jeżeli chodzi o obronę cywilną i o cały ten projekt ustawy, jak myślę, i założenia, to samorządy, no bo to jednak lokalnie będzie odpowiedzialność spadać na to, jak lokalnie przygotować tę obronę cywilną.
Tak, i na samorządach ta odpowiedzialność już teraz spoczywa. Niestety większość z nich wymawiając się często po prostu brakiem ustaw, brakiem konkretnych regulacji, zupełnie odłożyła na półkę ten temat, co wydaje mi się jednak problematyczne w sytuacji, kiedy naprawdę no, od 2 lat jesteśmy krajem, za którego granicą przebiega pełnoskalowa wojna i który musi się mierzyć z różnymi zagrożeniami. Mieliśmy sytuację teraz już nieco uspokojoną, ale kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, gdzie też państwo polskie, mam poczucie, zawiodło również w zakresie wspierania miejscowej ludności. Tutaj również obrona cywilna mogłaby wesprzeć. I mamy często, coraz częściej dochodzące w związku z ociepleniem klimatu sytuacje katastrof klimatycznych. Do tego wszystkiego również obrona cywilna może się nam przydać. Więc fakt, że samorządy w większości po prostu zaniedbywały ten temat, jest moim zdaniem problematyczny. No ale teraz dostaną ustawę, skończą się wymówki i mam nadzieję, że tutaj się zabierzemy do roboty, bo naprawdę pracy jest bardzo, bardzo dużo.
No tak, zresztą ja znalazłam takie informacje, że wspomniała pani o schronach właśnie, że brak czynnych schronów przeciwatomowych w stolicy to efekt stanu prawnego obowiązującego od 2004 roku, czyli to jest 20 lat do tyłu. Jak rozumiem, w tym czasie niewiele się działo. No właśnie, ile jest schronów w Warszawie?
Nie wiem tego.
Ja znalazłam takie dane, dokładnie, że 222. Mówimy o schronach, które, jak rozumiem, chronią tak przed tymi najpotężniejszymi atakami.
No tak, to jest pytanie, czy one... Ja nadal nie wiem, tak, bo pan prezydent Trzaskowski niedawno miał konferencję prasową na ten temat i mówił, że jakiś audyt został przeprowadzony. My zresztą jako posłowie z warszawscy z Adrianem Zandbergiem wzywaliśmy do tego już, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. Ale niewiele z tego, co pan prezydent mówił, wynikało. To znaczy ja nie jestem pewna, ile rzeczywiście tych schronów i gdzie są. Bo pamiętajmy też, że te schrony bardzo często przez zaniedbanie, nawet jeśli one oryginalnie jeszcze niedawno spełniały jakieś podstawowe, takie nawet zdroworozsądkowe wymogi dotyczące schronu, tak, żeby była wentylacja, żeby były 2 wejścia, to bo jakby nasz audyt na naszą skalę pokazał, że bardzo często jest tak, że jedno z tych wyjść jest zamurowane, albo schron jest zamknięty na kłódkę, nikt nie wie, gdzie jest klucz. Mm-hmm. Albo od dawna nie było wymieniane wyposażenie, które po prostu jest przestarzałe. Więc tutaj, albo nie działają sanitariaty. Więc tutaj wydaje mi się, że ten raport NIK-u, który był miażdżący, ten z marca, dokładnie, który mówił o tym, że
niecałe 4% mieszkańców może znaleźć schronienie.
Mieszkańców. Mm-hmm. Rozmawiałam z ekspertami, którzy mówili, że ich zdaniem to są optymistyczne szacunki. I no naprawdę jest bardzo dużo pracy. W Warszawie jest bardzo dużo pracy, bo trzeba tę pracę wykonać jak najszybciej. Dla mnie to też jest niezrozumiałe, dlaczego prezydent, który jest szefem obrony cywilnej dla miasta, twierdzi, że metro jest schronem, chociaż to nie jest prawda.
No tak, nikt temu też zaprzeczyłam, tak.
To jest po prostu też wprowadzanie ludzi w błąd, które jest po prostu szkodliwe.
Znaczy, to może być schron, bo też trzeba podkreślić, że tutaj i raport NIK-u, i też przeczytałam, znalazłam inne informacje na ten temat, że te miejsca, gdzie można się schronić, to są dzielone na 3 kategorie. Tak. Oczywiście ja mówimy o takich schronach, które, nie wiem, są w stanie uchronić przed, nie wiem, atakiem nuklearnym, powiedzmy, prawda? I tutaj niektórzy podkreślali, że to może być pewien fragment warszawskiego metra, no, ale Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że absolutnie nie.
Nie, w większości tych, ja znowu, nie opieram się na własnej ocenie, bo nie jestem ekspertką. Rozmawiam z ekspertami, z którymi widziałam się też niedawno na kongresie odporności, który mówił właśnie o obronie cywilnej. I oni mówią bardzo wyraźnie, metro nie jest schronem i nie może jako takie funkcjonować. Można się tam najwyżej schronić przed większą nawałnicą i to jest wszystko. Nie ma tam dobrej cyrkulacji powietrza, nie ma śluz pomiędzy stacjami metra, nie ma sanitariatów na poziomie peronów. W związku z tym, no nie.
A to według pani ta ustawa przyspieszy jakiekolwiek działania w tym temacie?
No na pewno zmieni...
Gdzieś przymusi samorządy do tego, żeby te działania podejmować?
Ja mam taką ogromną nadzieję, bo dzisiaj samorządy nie mówią nawet o tym, że największym problemem jest brak pieniędzy, tylko mówią o tym, że największym problemem jest brak regulacji. W związku z tym pojawienie się tych regulacji na pewno zakończy temat wymówek, mam nadzieję. Mhm. Jest też duży nacisk ze strony opinii publicznej. Ja to bardzo wyraźnie widzę też jako polityczka. Ludzie pytają też mnie, co z tymi schronami, co z obroną cywilną, co ze zwiększeniem naszego bezpieczeństwa. I to jest absolutnie zrozumiałe. Więc I padają też zapewnienia ze strony samorządowców, że, że tak, że kiedy te regulacje się pojawią, oni już będą wiedzieli, jaka jest definicja schronu, jakie są możliwości techniczne i zaczną w tym kierunku działać. Ja mam nadzieję, że to się wreszcie wydarzy. Mam nadzieję również, że w tej ustawie pojawią się, a jeśli nie, to będziemy proponować zapisy z naszej ustawy, obowiązek dla samorządów, żeby w miejscach użyteczności publicznej nowo powstających powstawały też schrony, żeby ostatecznie tych ogólnodostępnych miejsc schronienia było dla jak największej liczby osób we wszystkich gminach.
I może pani, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, zagwarantować, że będzie to jeden z priorytetów, jeżeli wygra pani wybory prezydenckie w Warszawie?
Tak, oczywiście. No, chociaż tych priorytetów mamy bardzo dużo, bo no właściwie... Ale tak, naturalnie, to jest jedna z naszych, obietnic, jeden z naszych elementów naszego programu.
Ale a propos przygotowania projektów ustaw, jako Lewica także, przygotowaliście projekt ustawy, który ma ukrócić działanie fliperów.
Tak.
To może dla tych, którzy nie wiedzą, to polega na tym, że osoby prywatne kupują mieszkania, robią szybki remont, low costowe, jak to się ładnie mówi, a następnie sprzedają oczywiście po zawyżonej cenie, co powoduje w efekcie, że ceny mieszkań też rosną, że trudniej takie mieszkania dostać i tak dalej, i tak dalej. To jak z tym flippingiem chcecie walczyć?
Bardzo prosto. Trzeba nałożyć na takie transakcje podatek. Podatek, który spowoduje, że one przestaną się opłacać. Bo dzisiaj to jest, fliperzy korzystają na tym, że mieszkania są doskonałym, niestety, produktem inwestycyjnym. Więc wystarczy mieć stosunkowo niewiele gotówki, żeby móc szybko się wzbogacić. Dzisiaj to jest zmora też dla tych, którzy szukają mieszkania po prostu na własny użytek. Nikt nie wie, czy zaraz nie pojawi się fliper z gotówką, który po prostu sprzątnie nam sprzed nosa to mieszkanie. To jest doświadczenie też wielu osób, które tutaj w Warszawie próbują jakoś po prostu znaleźć mieszkanie. I to musi się skończyć, dlatego że fliperzy dzisiaj używają mieszkań właśnie do spekulacji, do szybkiego bogacenia się. Tak jak pani mówiła, przez to ceny mieszkań rosną, a już dzisiaj w Warszawie średnia za metr kwadratowy to jest 17 tysięcy złotych. To znaczy naprawdę, żeby móc kupić mieszkanie naprawdę średniej wielkości, żeby mieć pokój dla dziecka, trzeba być milionerem albo wziąć naprawdę duży kredyt na całe życie. I fliperzy niestety przyczyniają się do tego problemu. Dlatego złożymy jeszcze w tej kampanii ustawę, która może ten proceder ukrócić. Bo to nie może tak wyglądać, że jak mamy w tej chwili prawo, które mówi o tym, że nie wolno się w ten sposób bogacić na biletach na koncert i można za to zapłacić grzywnę, a nawet jest to zagrożone karą aresztu, a na mieszkaniach spekulować można kompletnie bez żadnych konsekwencji. Mhm. Mimo że tak naprawdę, umówmy się, dużo większym dobrem związanym z naszym absolutnym bezpieczeństwem i egzystencją jest mieszkanie. I to jest ogromna dziura w prawie, którą chcemy załatać.
A jaki ma pani pomysł na walkę w Warszawie z patodeweloperką? Czy da się w ogóle z nimi walczyć?
Oczywiście, że się da. Przede wszystkim potrzebujemy większego zagospodarowania, pokrycia Warszawy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili to jest mniej niż połowa terenów Warszawy. W związku z czym oczywiście deweloperzy pozwalają sobie na więcej. Ale zadbanie o przestrzeń Warszawy to również zadbanie o to, żeby Warszawa sama zaczęła inwestować w mieszkania. Zaczęła sama budować osiedla mieszkaniowe. To jest duże zaniedbanie ratusza przez ostatnią kadencję. I jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby ta jakość była lepsza, żeby mieszkania, ceny mieszkań spadały, to trzeba dać też alternatywę. No bo tak działa wolny rynek. Dopóki nie ma alternatywy, to dzisiaj deweloperzy mogą się ścigać na mikroklitki, które nazywają mikroapartamentami, za wysokie pieniądze i w niskiej jakości, bo wiedzą, że nie ma wyboru. My ten wybór chcemy dać. Chcemy wybudować mieszkania na wynajem, takie, które osoby, których nie stać na kredyt, które nie mają swojego mieszkania, do których mogłyby się wprowadzić, po prostu mieć stabilny wynajem na wiele, wiele lat, na całe życie, jeśli będą tego chciały, o niskim czynszu i dobrej jakości.
A mówi pani o zagospodarowaniu przestrzennym. Zastanawiam się, jak i czy tutaj można coś podziałać. Jeżeli wiesz, ja mieszkam jestem słoikiem, żeby nie było, ale mieszkam w Warszawie od 25 lat, więc czuję się warszawianką absolutnie. I patrzę, mam takie poczucie, że nie wiem, może nie w każdej dzielnicy, że za budowaniem kolei, za budowaniem tej przestrzeni i wstawianiem kolejnych osiedli w ogóle nie idzie infrastruktura. I małe osiedla się zaczynają korkować. Pomijam miejsca parkingowe, nie tylko w centrum, ale właśnie na obrzeżach także. Tak. Bo nie zawsze takie bloki są budowane z miejscami parkingowymi, więc samochody naprawdę stają gdzie się tylko da. Ale jest takie poczucie, że ja nie mogę się wydostać z osiedla, bo już jest taki ruch, już jest tyle samochodów, bo jest tyle nowych mieszkań, A drogi się nie zmieniają, są cały czas takie same i ta przepustowość jest no, dramatyczna w tej chwili.
Tak, słyszałam anegdoty o osiedlach, które zostały tak zaprojektowane przez deweloperów, że trzeba było zamawiać specjalny tabor małych autobusów, bo zwykłe się nie mieściły w tych uliczkach osiedlowych.
Na przykład.
Sytuacje, w których oczywiście najpierw wybudowano w polu ogromne osiedle, a potem się zaczęto zastanawiać, jak tam, gdzie szkoły, gdzie przedszkola, gdzie transport publiczny. To jest postawione na głowie i oczywiście to powinno wyglądać na odwrót. Najpierw musi się pojawiać infrastruktura, drogi odpowiedniej szerokości, plan zagospodarowania, który uwzględnia zieleń, który uwzględnia punkty usługowe, który uwzględnia właśnie szkołę czy przedszkole, czy miejsca kultury i sportu, bo to też jest potrzebne. A dopiero później samo osiedle, po to, żeby mieszkańcy, którzy się tam wprowadzają, mogli mieć pewność, że będą po prostu mieli miejsce dobre do życia, w którym się da funkcjonować, z którego da się wydostać właśnie inaczej niż stojąc w korku samochodowym, bo to się dzieje również na Bemowie, które ma metro i powinno to funkcjonować dobrze, ale nieco już tylko oddalone od metra osiedla wyglądają dokładnie tak. Więc tutaj zadbanie o to, żeby miasto rozwijało się w sposób przemyślany, w sposób równomierny, w sposób, który dba o jakość tej przestrzeni, jest absolutnie kluczowe. Dzisiaj to się niestety nie dzieje. Wielkie dzielnice, jak Białołęka na przykład, która też się bardzo dynamicznie rozwija, mają ogromny problem z transportem publicznym. Mieszkańcy narzekają i mówili mi to wielokrotnie, kiedy tam byłam, że po prostu poruszanie się po samej dzielnicy jest koszmarem i oni wsiadają w samochód, żeby przejechać z jednego końca dzielnicy na drugą, bo zajmuje im to mniej czasu niż autobus. Mhm. I oczywiście ja to jest kompletnie rozumiem, bo nie możemy oczekiwać też od mieszkańców, że heroicznie będą wybierać transport publiczny, kiedy zajmuje im to dwa razy więcej czasu. Więc zadbanie o... I ja w ten sposób myślę o mieście. W taki sposób, żeby budować miasto, w których mamy dobre osiedla, przestrzeń zieloną i transport publiczny, który jest konkurencyjny dla samochodu, który powoduje, że mieszkańcy zechcą się na niego przesiąść, bo będą wiedzieli, że ten transport pozwoli, że będą wolni od korków, nie będą się musieli nimi przejmować, dojadą tam, gdzie zaplanowali, w czasie, w jakim zaplanowali, nie będą musieli martwić się ani o miejsca parkingowe, ani o to, ile czasu im to zajmie.
To te samochody chce pani z centrum wyprowadzić, parkingi likwidować?
W tej chwili w Warszawie w centrum mamy chyba ponad już 10 tysięcy miejsc parkingowych podziemnych, tylko niewiele osób o tym wie.
O tym wie, dokładnie.
Bo miasto o tym nie informuje. To znowu kolejny problem. Nie musimy w ogóle w tej chwili martwić się o to, gdzie zaparkować samochód w centrum. To, co rzeczywiście jest problematyczne raczej, to fakt, że reprezentacyjne place naszego miasta są zamienione w parkingi. My zrobiliśmy ostatnio taki happening na Placu Konstytucji,
tak,
bo to jest jeden z takich sztandarowych przykładów placu, który powinien tętnić życiem, który jest przepiękny, który warszawiacy kochają i nikt nie rozumie, dlaczego tam na środku mamy parking.
Bo gdzie indziej nie mają gdzie postawić samochodów.
Ale ten parking w większości w nocy stoi pustawy, co oznacza, że przyjeżdżają tam nie osoby, które mieszkają, tylko osoby, które przyjeżdżają albo do pracy, albo załatwić jakieś sprawy w mieście. I znowu tutaj mamy parkingi podziemne. My chcemy zmienić te wszystkie parkingi, te place parkingowe na place miejskie, na place, które będą służyć znowu mieszkańcom. I to nie jest żadne działanie przeciwko samochodom, bo tak jak mówię, jest przestrzeń dla samochodów w centrum, tylko zadbanie o to, żeby właśnie w tym śródmieściu, które się wyludnia, które staje się coraz mniej przyjazne, które jest brudne, na które mieszkańcy narzekają, żeby się tam dało dobrze funkcjonować. I tym, którzy tam mieszkają, i tym, którzy tam przychodzą i chcą spędzać tam czas.
Absolutnie się pod tym podpisuję, bo brak zieleni w centrum jest zatrważający. Ja wiem, że też pani na tym zależy, żeby rozbetonować miasta, stąd kandydat na wiceprezydenta Warszawy, taki, a nie inny. Tak. I absolutnie jestem za, się pod tym podpisuję, bo ilekroć na przykład jestem z psem w centrum Warszawy, cieszę się, że tam nie mieszkam, bo nawet nie mam gdzie pójść z nią, żeby gdzieś jakaś była kawałek trawy, bo tego kawałka trawy nawet nie ma.
Tak, i to wpływa również na naszą jakość życia, bo spójrzmy teraz na prognozy. Według prognoz za tydzień ma być ponad 20 stopni. Klimat nam się ociepla, to jest fakt. W mieście będzie coraz goręcej, coraz dłużej. Zieleń jest niezbędna do tego, żeby nam się dobrze tutaj funkcjonowało, żebyśmy nie cierpieli od upałów, żeby było chłodniej. I w centrum, ale też w wielu dzielnicach jest to problem. Ja mieszkam na Pradze Północ. Od lat czekamy na zazielenienie ulicy Targowej, największej arterii Pragi. I nie możemy się doczekać, a tam naprawdę się nie da funkcjonować, jak tylko tylko się zrobi trochę cieplej. Pomijając już fakt, że właśnie czujemy się spychani na, jako piesi na margines przez nadmierny ruch samochodowy, przez przejścia dla pieszych, które są tak ustawione, że truchtem nie da się przejść za jednym zamachem na drugą stronę jezdni.
To jak rozbetonować to miasto?
Właśnie dbając o to, żeby prowadząc konsekwentną politykę, w ramach której myśli się o zieleni jako części infrastruktury. Nie o czymś, co jest PR-owym zabiegiem i chodzi o to, żeby nasadzić 1000 drzew i potem się tym chwalić w kampanii. Wszystko jedno, gdzie one powstały i czy nadal żyją, czy nie. Tylko zadbać o to, żeby rzeczywiście w tych dzielnicach, nie tylko w Śródmieściu, ale we wszystkich dzielnicach były przestrzenie, w których mieszkańcy mogą dobrze spędzać czas, żeby były też te przestrzenie zielone w tych miejscach, gdzie po prostu czasem tylko przechodzimy, żeby mogło gdzie odpocząć, bo tak jak mówię, to sprawi, że nam wszystkim będzie się lepiej żyło. Ale to jest właśnie znowu kwestia tego, żeby kiedy myślimy o infrastrukturze, kiedy myślimy o inwestycjach, myśleć o tym całościowo. Żebyśmy też nie pozwalali sobie na takie sytuacje, że mamy remont ulicy i ten remont nie zakłada właśnie albo ochrony tej zieleni, która już jest, albo zazieleniania terenu. Bo po prostu naprawdę to wszystko można zrobić i Warszawę też stać na takie inwestycje. Warszawa ma ogromny budżet, którego...
No, sporo zostało odebrane w ostatnim czasie.
To prawda, ale nadal to jest ponad 27 miliardów złotych. To jest niewiele mniej niż pół budżetu Estonii. Więc naprawdę, a nie utrzymujemy wojska, nie utrzymujemy jakby systemu emerytalnego i tak dalej. Więc naprawdę Warszawę stać, tylko trzeba zacząć wydawać te pieniądze też z sensem. Bo problemem Warszawy jest również to, że podejmuje się wielu inwestycji, które są przerywane w połowie. Plany odkładane na półkę po wydaniu pieniędzy na projekty, na konsultacje. Więc nie może to tak wyglądać. Musimy zadbać o to, żeby te pieniądze były dobrze wykorzystywane, dobrze inwestowane dla mieszkańców, a nie dla deweloperów i inwestorów.
To w tym budżecie widzi pani pieniądze na poprawienie jakości powietrza. Nie da się ukryć, że w Warszawie... No. I to wbrew pozorom wcale też nie tak w centrum, tylko często w tych dzielnicach ościennych, gdzie pojawia się kwestia właśnie zanieczyszczania powietrza przez to, czym palimy w kominkach. Sama mieszkam w takim miejscu, więc wiem, co się zimą dzieje, jak... czym pachnie, w cudzysłowie pachnie, czym śmierdzi powietrze tak naprawdę.
Tak, oczywiście to trzeba zmienić i tutaj muszę oddać też sprawiedliwość ratuszowi, że program wymiany tak zwanych kopciuchów jest w mieście i jest prowadzony. Na pewno trzeba też robić wszystko, żeby go przyspieszyć, żeby ta wymiana zaszła jak najszybciej. Natomiast to też różnie wygląda. Problemem jest to, że nadal niestety w wielu mieszkaniach należących do miasta ta reforma nie została przeprowadzona. Mamy kamienice w centralnych dzielnicach, które nadal nie są przyłączone do centralnego ogrzewania i ludzie dogrzewają się czymkolwiek. Więc tutaj nie tylko kwestia wymiany tych pieców, które mają ludzie prywatnie, ale również zadbanie o zasób komunalny, podłączenie wszystkiego, co mamy do sieci ciepłowniczej. No i oczywiście inwestycje w komunikację, żeby zachęcać ludzi do przesiadania się na samochód. Z samochodu na transport publiczny.
A strefa czystego transportu?
Strefa czystego transportu uważam, że tak, jest potrzebna. Strefa czystego transportu jest wprowadzana w miastach na całym świecie po to, żeby przede wszystkim w Europie, po to, żeby ograniczać właśnie zanieczyszczenia pochodzące ze spalin. I te zanieczyszczenia, i to jest konieczne, to jest potrzebne, bo dzisiaj wiemy, że to jest duży element zanieczyszczenia naszego powietrza, że to powoduje zwiększenie chorób sercowych wśród osób starszych. Coraz więcej naszych dzieci choruje na astmę. Moje dziecko samo jest alergikiem i ja ostatnio usłyszałam od lekarza, kiedy już żadne leki nie działały na jego kaszel, że no przykro mi, musi pani wywieźć dziecko nad morze. Wywieźć dziecko z miasta, bo tutaj nic się nie poprawi. No więc kogo stać na to, żeby w środku roku zabrać dziecko pod pachę i wywieźć z miasta? To nie może tak wyglądać. Miasto musi wziąć odpowiedzialność za jakość powietrza i jeśli ceną za to, żeby nasze dzieci były zdrowe, żebyśmy wszyscy oddychali lepszym powietrzem, żebyśmy nie chorowali, jest zakaz wjazdu samochodów spalinowych, które mają 20 parę lat do centrum, to uważam, że jest to warte tej ceny.
Ale kogo będzie stać na taką zmianę? Spójrzmy też z drugiej strony, bo często jest tak, że tego typu samochodami jeżdżą ludzie, których nie stać na lepsze samochody, czy tej droższe. Więc co z tymi?
Sprawdzałam ostatnio w barometrze, ostatnie badania z barometru warszawskiego pokazują, że spośród osób najuboższych w Warszawie zaledwie 5% porusza się samochodem po mieście. Więc większość z tych osób, o które tak się martwi ostatnio konserwatywna prawica, stoi na przystankach autobusowych i wdycha te spaliny, przed którymi strefa czystego powietrza ma nas bronić. Więc naprawdę dobrze by było spojrzeć na to całościowo. Strefa czystego powietrza nie jest też narzędziem, które ma zrobić na złość kierowcom. Nie jest nawet wymierzona w ograniczenie ruchu jako takiego, tylko w wyeliminowanie z naszych ulic tych pojazdów, które są najbardziej trujące, które emitują substancje rakotwórcze, które powodują, że obiektywnie po prostu jesteśmy bardziej chorzy. A to powoduje koszty społeczne, które naprawdę kosztują dużo więcej. Zresztą strefa czystego powietrza zaproponowana przez miasto zakłada liczne wyjątki. Wyjątki dla osób starszych, wyjątki dla osób z niepełnosprawnościami. Tych wyjątków jest dużo i słusznie, bo oczywiście należy te osoby, które potrzebują samochodu, które nie są w stanie go już wymienić, no wziąć pod uwagę i zadbać o to, żeby ich nie dyskryminować. Natomiast naprawdę strefy czystego transportu działają. W Berlinie strefa czystego transportu została ostatnio zlikwidowana, bo po prostu nie jest już potrzebna, bo samochody, przed którymi broniła, przestały być używane w mieście. Więc to działa, jest możliwe i powinniśmy to wprowadzać.
To jeszcze na koniec o krajowe rzeczy. Niewiele czasu nam zostało. Chciałam panią dopytać. No i oczywiście temat, który powraca i wracać będzie. 11 kwietnia pewnie znów wróci. No właśnie, czyli kilka projektów ustaw a propos aborcji i to, jakie wywołuje emocje także wewnątrz koalicji. Wywołuje i co dalej?
Mam nadzieję, że rzeczywiście to się wreszcie wydarzy, bo na to czekają kobiety, na to, żeby te projekty trafiły pod obrady. I one, ja mam nadzieję, że w czasie posiedzenia Sejmu, w czasie tych obrad, na których będą procedowane te projekty, zobaczymy naprawdę pełną salę. Że ci wszyscy posłowie, którzy tak chętnie się wypowiadają na temat tego, co wolno, a czego nie wolno kobietom, usiądą na sali i wysłuchają argumentów. Bo my, posłanki Lewicy i posłowie Lewicy, mamy liczne argumenty. Mamy na poparcie aborcji legalnej bez kompromisów do 12 tygodnia konkretne historie konkretnych kobiet, konkretne statystyki. Mam wrażenie, że bardzo często te osoby, które sprzeciwiają się dzisiaj aborcji, ulegają własnym przekonaniom i uprzedzeniom, zamiast patrzeć na fakty. Ja mam nadzieję, że ta debata będzie o faktach, mam nadzieję, że ta debata będzie o konkretach i że uda się wypracować taki projekt, który wyjdzie z Sejmu, przyjdzie do nas, do Senatu, nad którym będę z radością mogła zagłosować za i wyślemy go do prezydenta Dudy, żeby on mógł się wreszcie wykazać, bo myślę, że powinniśmy dać mu się wykazać.
To te szanse dostaje już od kilku miesięcy w kwestii wykazania się i sami widzimy, jak to wygląda, bo przecież zapowiedział zawetowanie ustawy tak zwanej wprowadzającej w życie tak zwaną pigułkę dzień po bez recepty.
Tak, to prawda, ale nadal tego nie zrobił, więc ja nie tracę nadziei, bo ja uważam, że trzeba po prostu robić wszystko, żeby prezydenta przekonywać, a nie stwierdzić, że nic się nie da zrobić i założyć ręce i czekać, a nuż za rok się coś zmieni. Ludzie oczekują, że dzisiaj będziemy robić rzeczy, że postaramy się załatwić te sprawy, z którymi szliśmy do wyborów, obiecując, że będziemy o nie walczyć. Wśród nich jest aborcja, wśród nich jest oczywiście pigułka dzień po. I uważam, że stanowisko prezydenta nie jest żadną wymówką. My musimy mu te projekty wysyłać. Niech on udowodni teraz, pokaże teraz tuż przed wyborami, jaki stosunek przed wyborami do prezydenckimi, bo to już rok niecały. No może trochę więcej niż rok, ale niech on pokaże, jak jego środowisko, jaki ma stosunek właśnie do praw kobiet, do praw obywatelskich. Myślę, że to też się przyda przed wyborami prezydenckimi. Niech ludzie wiedzą.
Tylko jeszcze wcześniej właśnie, posłowie i Sejm, a tutaj czuję, że może być gorąco.
Może być gorąco, ale przede wszystkim my na pewno będziemy stać na straży tego, żeby było merytorycznie, żeby wybrzmiało stanowisko i perspektywa kobiet, bo to one w tym wszystkim są najważniejsze, a nie ten czy inny poseł i jego uprzedzenia.
Zaskoczona była pani, to już na koniec ostatnie pytanie, że Aleksander Kwaśniewski panią poparł?
Nie, nie byłam zaskoczona. Aleksander Kwaśniewski od samego początku, odkąd Lewica wróciła do Sejmu, wspiera nas konsekwentnie i kiedy poprosiłam pana prezydenta o poparcie, zrobił to bez żadnego wahania.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję udanego bardzo. Dnia. Państwu także dziękujemy. Dobrego dnia. Do zobaczenia.